Czy zastanawiałeś się kiedyś, na czym polega życie chrześcijańskie? Jak powinno ono przebiegać? Co powinno charakteryzować ludzi wierzących? Albo co oznacza być i żyć jako chrześcijanin? Niektórzy mogą powiedzieć, to znaczy być dobrym człowiekiem, pomagać innym, tak naprawdę nikomu nie szkodzić. Inni powiedzą, być chrześcijaninem to znaczy wierzyć w Boga, modlić się, chodzić do kościoła, przestrzegać przykazań. A jeszcze ktoś inny może powiedzieć, to znaczy coś robić, działać, angażować się, żyć dla Boga. I na pewno w każdej z tej odpowiedzi jest jakaś odrobina prawdy. Ale w liście do Kolosan, z którego dzisiaj będziemy czerpać, apostoł Paweł idzie przeogromnie głębiej. On pokazuje, że chrześcijaństwo to nie jakiś zbiór zasad, nie jakaś filozofia, która szuka mądrości poza Chrystusem, ani jakiś duchowy system, ale chrześcijaństwo to Chrystus, to życie w Chrystusie. I abyśmy mogli troszeczkę wejść w tło listu do Kolosan, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy na bieżąco akurat czytał list do Kolosan. Być może czasami jest dla nas zbyt trudny ten list. A także, abyśmy byli zachęceni do czytania, do rozważania prawd właśnie chociażby w liście do Kolosan, wyobraźmy sobie, że siedzimy w Kolosach, że jesteśmy w tamtejszym zborze, w domowym zborze w mieście Kolosy, w dolinie rzeki Lykos, nie Odry, ale Lykos, na terenie dzisiejszej Turcji. Być może nie jest to największe miasto tamtego terenu, a może dawniej było, raczej spokojne i handlowe, położone niedaleko Laodycei i Hierapolis, w promieniu około 15 kilometrów. Wokół ciebie, jak wyobrażamy sobie, że siedzimy w tym zborze w Kolosach, wielu ludzi, zwykłych ludzi, między innymi kupcy, rzemieślnicy, Żydzi, poganie, ludzie całkowicie różni od siebie, ale ludzie, których połączyła Ewangelia. Wszyscy niedawno poznali Ewangelię, zwiastował im ją Epafras, taki nauczyciel o imieniu Epafras, który przywiózł ją z Efezu, z miejsca, gdzie nauczał apostoł Paweł. I wyobraź sobie tę małą wspólnotę. Siedzisz pośród nich. Ludzie się modlą nawzajem, śpiewają, poznają Słowo Boże. Uczą się, jak żyć po nowemu, jak żyć z Chrystusem. Ale wokół nich, a także pośród nich, pojawia się szereg różnych głosów. Filozofowie, ci, którzy poszukują mądrości i miłują mądrość, ale bez Jezusa, głoszą swoje prawdy. Kapłani pogańskich świątyń zapraszają i zachęcają do tego, żeby wykonywać obrzędy, do realizacji rytuałów. Żydowscy nauczyciele mówią o przepisach i dniach świętych. Generalnie wszystko się miesza. Wszystko się miesza. Pojawiają się pomysły na szukanie mądrości, pojawiają się zachęty do kultu bóstw, do aniołów, do polegania na snach, na wizjach, na przepisach żywieniowych. Pojawiają się zachęty do obchodzenia dni świętych, do ascezy. I niektórzy twierdzą, wiesz co? Jezus to za mało. Ktoś mówi, musisz znać jakieś głębsze tajemnice. Ktoś mówi, wiesz co, tego ci wolno, a tego nie powinieneś. Tego ci na pewno nie wolno. Ktoś inny mówi, wiesz co, dobrze rozpocząłeś, ale teraz potrzebujesz tak naprawdę większego poznania. Potrzebujesz czegoś głębszego, czegoś innego, większej mocy. I my wiemy, gdzie jest ta moc. My wiemy i ci ją pokażemy. Brzmi mądrze? Być może duchowo? Wyobraź sobie, że siedzisz tam pośród tych różnych głosów i zaczynasz się zastanawiać. Może coś w tym jest. I być może pojawiają się w Twojej głowie różne wątpliwości. I właśnie w takiej sytuacji ktoś do zboru przynosi list od apostoła Pawła. Tobie nie dane było wcześniej poznać Pawła, a tak wiele o nim słyszałeś. List napisany z więzienia w Rzymie. List pełen troski, mocy i zachęty. I napisany także do zboru w sąsiedniej Laodycei. I ktoś w zborze zaczyna czytać ten list, list od apostoła Pawła. Zaczyna czytać go na głos. I słyszysz wspaniałe pozdrowienia, słyszysz wspaniałe błogosławieństwa od Pawła i od Tymoteusza. Łaska i pokój słyszysz z tego listu. Jakże bardzo każdego dnia potrzebujesz coraz więcej łaski i Bożego pokoju. Jakże cieszysz się, że Bóg Ojciec i Twój Pan Jezus Chrystus są gotowi wciąż i wciąż na nowo obdarowywać Cię łaską i pokojem. Na Ciebie, a także na siostry i braci, którzy siedzą pośród Ciebie, na wierzących Chrystusa, na osoby, które kochasz. I Bóg jest, jak słyszysz z tego listu, nieustannie Tobie przychylny. Nieustannie przychylny jest wierzącym, tym, którzy wierzą w Niego. I słyszę z tego listu, że Paweł mówi, że nieustannie składa Bogu dziękczynienie za was, za wierzących. Składa to dziękczynienie wtedy, gdy się o was modli. Apostoł Paweł, on pisze, że się modli, nieustannie się modli. I słyszysz, o co się modli. Paweł mówi, że modli się i składa dziękczynienie. I wspomina o pewnej nadziei. Wspomina o Chrystusie. To życie z Nim. Pewna nadzieja. To życie z Chrystusem. Wspomina tę wspaniałą, chwalebną Ewangelię, którą dane Ci było usłyszeć i uwierzyć w nią. Ewangelia to Chrystus. Wspomina znowu o Chrystusie. Słyszysz, że odkąd dowiedział się o Twojej wierze, od tego, którego przecież znasz, od Epafrasa, który pochodzi spośród nas, z tego zboru, z Kolosan, nieustannie Paweł się modli za innych wierzących. I o co się modli? Jeszcze raz. O co się modli? O poznanie woli Boga dzięki mocy Ducha Świętego. Modli się, byśmy mogli w dalszym ciągu żyć na chwałę Pana, by Mu się podobać, byśmy wydawali taki owoc, który Go uwielbia, który sprawia Mu radość. Słyszysz, że apostoł Paweł modli się, byśmy coraz bardziej poznawali Boga i by prawda o Nim żyła w nas. I słyszysz, że Bóg mówi, że wesprze nas swoją mocą, byśmy byli cierpliwi wobec trudnych ludzi, z którymi mamy do czynienia na każdego dnia. I żebyśmy byli również wytrwali w okolicznościach, których doświadczamy, w trudnych okolicznościach życia. Jakże to jest również ważne, jakże potrzebujemy tego każdego dnia. I słyszysz, apostoł Paweł z treści listu, to wybrzmiewa, mówi, że modli się, byśmy byli wdzięczni. Wdzięczni Bogu. Jakże pragniemy być każdego dnia coraz bardziej wdzięczni Bogu, by wzrastać w tej wdzięczności. Bo tak naprawdę rozmyślasz i przypominasz sobie, że zawdzięczasz Bogu absolutnie wszystko. I słyszysz, jak apostoł Paweł mówi, że jest wdzięczny Bogu za zbawienie, że Bóg przemienił nasze serca, za pojednanie z Bogiem przez wspaniałe dzieło Chrystusa na krzyżu, za odpuszczenie naszych ohydnych, obrzydliwych grzechów. Przecież zaczyna się zastanawiać, na nic nie zasługiwałem. Absolutnie na nic nie zasługiwałem. A jedynie na gniew Boga, bo odrzucałem prawdę o Nim. Słyszę, że jak Bóg nas wyrwał z mocy grzechu dzięki wspaniałej Bożej mocy. I teraz należymy już do Niego. i słyszysz wspaniałe kolejne słowa o Panu Jezusie. Słyszysz, że On jest najwyższy. On jest najwyższy. Nic się z Nim nie równa. I co jeszcze słyszysz z listu do Kolosan? Że patrząc na Jezusa, rozmyślając o Nim, poznając Jezusa coraz bardziej, widzimy Boga. Widzimy, jaki jest Bóg. Widzimy, że pełnia boskości jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pełnia mądrości, pełnia władzy, pełnia wszechwiedzy, sprawiedliwości, wszechobecności, świętości, dobroci. Wszystko jest w Chrystusie. Wszystkie cechy i atrybuty Boga są w Nim. Słyszę, że On jest w pełni Bogiem. On ma pierwszeństwo i absolutny prymat nad wszystkim. On wszystko, Chrystus, wszystko, absolutnie wszystko stworzył. Jezus nie zaczął istnieć wtedy, kiedy się narodził z Maryi Dziewicy. On był sprawcą stworzenia, przez którego, przez Niego Bóg uczynił niebo i ziemię. Wszystko, absolutnie wszystko bez wyjątku zostało stworzone przez Niego. Trony, panowania, słyszy z tego listu, zwierzchności i władze, wszystko istnieje dzięki Niemu i dla Niego, dla Jego czci i Jego chwały. I On nieustannie podtrzymuje wszystko. Wszystko istnieje, ponieważ Chrystus nieustannie wszystko podtrzymuje. I co jeszcze słyszysz? Słuchasz listu, siedzisz pośród Kolosan i słyszysz, że On, Chrystus, jest głową Kościoła. On jest Panem Kościoła. On jest prawdziwym przywódcą Kościoła. I słyszysz, że Paweł pisze, że On zmartwychwstał. Jeśli wierzysz w Niego, także my zmartwychwstaniemy. On jest Twórcą, Odnowicielem nowego ludu. I będziemy wówczas całkowicie czyści, nienaganni przed obliczem Pana. Bez żadnej skazy. Jakże wspaniała nowina, wspaniała informacja. Wspaniała obietnica. I słyszę, że Paweł w tym liście wzywa nas do wytrwałości, by wierzyć, by nieustannie wierzyć tej Ewangelii, którą usłyszałeś, którą poznałeś. I ta Ewangelia, pisze Paweł, jest głoszona wciąż i wciąż, dalej i dalej. Jakże radośnie jest, jak słyszysz, że Paweł walczy o wierzących. Byśmy byli doskonali i Bóg Pawła uzdalnia w tej walce. Daje mu siły, by zwiastował naszego Pana dalej i dalej. I Paweł pisze, że raduje się tą walką. Cierpi, znosi prześladowania, jest w więzieniu, ale pisze, że raduje się. Słyszysz, jak Paweł walczy za Kościół Chrystusa w mocy samego Boga. I Paweł wyjaśnia, że pisze ten list, aby nas pocieszyć, byśmy byli umocnieni i coraz bardziej wypełnieni zrozumieniem i poznaniem Chrystusa. Znowu Chrystus. On pisze, że w Nim są wszelkie skarby mądrości i poznania. W Nim jest wszelka mądrość. Słyszę, że Paweł raduje się, że pośród wierzących jest ład i porządek, że wiara w Chrystusa jest utwierdzona. Ale słyszysz też słowa, jak coś Paweł nam nakazuje. Drugi rozdział, werset 6 i 7. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Czy dzisiaj te słowa są już nieaktualne? Czy aż tak wiele się zmieniło? My również żyjemy w świecie, gdzie docierają do nas z różnych stron różne mądrości i podpowiedzi. Mówią nam, jak żyć, co jest ważne, co właściwie ma sens. I obiecują te różne podpowiedzi pełnię mądrości, pełnię radości, pełnię spełnienia. Dlatego powinniśmy, rozważając chociażby treść listu do Kolosan, zadać sobie pytania. W czym jestem zakorzeniony? Z czego czerpię? Co stanowi fundament mojego życia? Na czym jestem budowany? Gdzie szukam pełni? Jak powinno wyglądać moje dalsze życie chrześcijańskie? I czy naprawdę żyję w Chrystusie, czy coraz częściej obok Niego? Tamci wierzący, tam w Kolosach, słyszeli właśnie wiele sprytnych podpowiedzi, wiele propozycji, ale my tak naprawdę często też je słyszymy. Tam ich kuszono nową mądrością, a dziś kuszeni jesteśmy wygodą, ja, własne korzyści, własne potrzeby, niezależnością, rozpoznawalnością. Młodzież i dzieci są kuszone popularnością, samowystarczalnością, egocentrycznymi nowymi naukami. Nowe doznania religijne, nowe objawienia, jakże często słyszymy, Bóg mi powiedział, ja teraz powiem Tobie, Bóg mi powiedział i tak naprawdę nie jest to spójne z tym, czego naucza Słowo Boże. Tajemnicze manifestacje, rzekome znaki i cuda, Ewangelia sukcesu, zdrowia, bogactwa, religie wschodu, które coraz bardziej wdzierają się, ludzkie tradycje, wyobrażenia Boga i mądrości. Słyszymy także podszepty i różne wezwania, także niestety właśnie czasami w kościołach na podobną nutę. Wiesz, Chrystus tak naprawdę to za mało. Ty potrzebujesz czegoś jeszcze więcej. Chrystus to za mało. Wciąż może pojawić się to samo zagrożenie, że nasza wiara z zewnątrz będzie wyglądała ładnie, atrakcyjnie, ale tak naprawdę będzie słaba w korzeniach. Dlatego słowa Pawła w dalszym ciągu są aktualne. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni w Niego, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Ale co to znaczy? Co to znaczy chodzić w Nim, być zakorzenionym, zbudowanym i pełnym dziękczynienia? Jak to możemy rozumieć? Co miał na myśli apostoł Paweł, pisząc do Kolosan i tak naprawdę pisząc do nas? Dlaczego to jest takie ważne dla naszego życia chrześcijańskiego? Czy nie wystarczy, że publicznie wyznam wiarę, że przyjmę chrzest, że zmówię tak zwaną modlitwę grzesznika i mogę dalej żyć po swojemu? Mogę żyć tak, jakbym tak naprawdę nie znał Chrystusa? Zadajmy sobie pytanie, jak zaczęliśmy? Jak zaczęliśmy nasze chrześcijańskie życie? Jak ty i ja rozpoczęliśmy życie chrześcijańskie? Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana? Słowo przyjąć w Biblii może być rozumiane na dwa sposoby. Albo przyjąć tradycję, albo przyjąć osobę. I tak naprawdę oba te znaczenia mogą wydawać się tutaj być zasadnymi. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na kontekst, na treść listu do Kolosan, na to, że Paweł zaczyna odpowiadać i odpowiada tak naprawdę na próby szukania pełni chociażby w ludzkich tradycjach, to wydaje się, że właściwe jest zrozumienie tutaj słowa przyjąć jako przyjąć tradycję. Ale nie taką tradycję, o jakiej myślą i do jakiej przekonują zwodziciele. Apostoł nie mówi o tradycji stworzonej przez człowieka. On mówi o tej tradycji, która jest stworzona przez Boga. Jest to po prostu Boża prawda, która jest przekazywana niezmiennie przez wieki. I wierzący, i ty, i ja, nie potrzebujemy bazować na jakiejkolwiek ludzkiej tradycji, ludzkich pomysłach, ludzkich naukach, ludzkich mądrościach, by wiedzieć, jak kroczyć przez życie. Kolosanie, gdy uwierzyli, gdy narodzili się na nowo, gdy uwierzyli w Chrystusa, gdy przyjęli pochodzącą od Boga tradycję, tradycyjne nauczanie o Nim. Przyjęli właśnie tą prawdę, która jest przekazywana przez wieki. I tak właśnie wiernie nauczał ich, jak czytamy w tym liście, Epafras. I z treści tego listu i z treści tych wersetów, które dzisiaj szczególnie rozpatrujemy, możemy zauważyć, że Paweł mówi, że przyjęli tą tradycję na trzy sposoby. Po pierwsze, przyjęli go jako Chrystusa. Przyjęli go jako Chrystusa. Greckie słowo oznaczające namaszczonego, pomazańca. Kolosanie przyjęli tego, który wypełnił wszelkie proroctwa, mesjańskie proroctwa dotyczące zapowiadanego Mesjasza. Proroctwa Starego Testamentu. Jezus był ich boskim prorokiem, kapłanem i królem. I to jeżeli popatrzymy na wiele, wiele fragmentów w Starym Testamencie, które zapowiadały Chrystusa, to zobaczymy właśnie, jak przyjęli Kolosanie, w kogo uwierzyli. Izajasza 9, rozdział 5, werset mówi, albowiem dziecię narodziło się, syn nam jest dany i spocznie władza na ramieniu Jego i nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Księga Michała, 5 rozdział, 1 werset. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Księga Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski, jedzie na oślęciu. Przyjęli go jako spełnienie wszystkich proroctw Starego Testamentu, tego, na którego wskazywały te proroctwa. Uwierzyli, że świadczą one o nim. Uwierzyli w to i przyjęli go w swoich sercach. Przyjęli go jako Chrystusa. I wyznali to wiarą, słowami z przepełnionych serc wiarą. Przyjęli go również jako Jezusa. Ówcześni głosiciele fałszywych nauk, których później nazywano gnostykami, twierdzili, że nie jest możliwe, że Bóg narodzi się, przyjmie ciało człowieka. To jest niemożliwe. Kolosanie uwierzyli w Jezusa, który się narodził jako syn Marii i Józefa tutaj na ziemię. I uwierzyli w tę historyczną postać zakorzenioną w historii ludzkości, we wcieleniu. I słowo, imię Jezus, ono pochodzi z języka greckiego i pochodzi od hebrajskiego imienia Jozue, które oznacza Pan jest zbawieniem. Kolosanie i każdy wierzący przyjmuje go jako Pana zbawienia i odrzuca zbawienie w jakimkolwiek innym imieniu. Czytamy w Dziejach Apostolskich, chociażby 4 rozdział, werset 12, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset, albowiem jeden jest Bóg, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 21 werset, ewangelista mówi nam, że on otrzymał to imię, Jezus otrzymał to imię, ponieważ ono oznacza, to imię oznacza Zbawiciela. On zbawi swój lud od jego grzechów. Dlatego apostoł Paweł, kierując te słowa do Kolosan, mówi do nich: Kolosanie, pamiętajcie, przyjęliście Jezusa jako Zbawiciela, jako tego, który wybawia was od waszych grzechów. Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, żył doskonałym posłuszeństwem wobec Boga, wobec prawa. Umarł za was. I przyjęli go jako Pana. W rzeczywistości to słowo, które Paweł używa, jest greckim słowem używanym w tłumaczeniu Starego Testamentu, tak naprawdę na język grecki, w celu zastąpienia słowa Jahwe. Dzisiaj widziałem w treści, śpiewaliśmy tutaj, używaliśmy tego imienia. Słowo Pan zawiera w sobie wszystko, o czym apostoł Paweł wcześniej pisał w liście do Kolosan, gdzie wysławiał chwalebne imię Jezusa. Gdy Kolosanie przyjęli Jezusa jako Pana, przyjęli Go z pełną znajomością tej nauki i oddali Mu pokłon jako swojemu władcy, jako swemu Panu. Bo Jego imię jest ponad wszelkie imiona. On jest Panem nieba i ziemi. I kiedy sięgamy do Słowa Bożego, czytamy Słowo Pan, to widzimy, że Jego władza jest absolutna, suwerenna, wszechmocna. I zobaczmy, nie wiem, czy widzimy to. Paweł mówi, pamiętacie, co się stało, kiedy rozpoczęliście swoje życie duchowe? I odpowiada, przyjęliście Jezusa jako swojego Pana, jako tego, który rządzi absolutnie wszystkim, który ma wszelką, absolutną władzę nad wszystkim i nad wami. On jest waszym Panem. On jest Bogiem. Przyjęliście Go jako Chrystusa, przyjęliście Go jako Jezusa, przyjęliście Go jako Pana. Poddaliście Mu swoją wolę. I tak właśnie przyjmujemy Jezusa przez wiarę. W ten sposób każdy wierzący zaczyna życie z Jezusem. Paweł mówi, Kolosanie, i każdy z nas, w Nim jest wszystko, absolutnie wszystko, czego potrzebujesz. W Nim jest pełnia, w Nim są wszelkie skarby mądrości i poznania. I on pisze o tym w liście do Kolosan również. On jest waszą tradycją. On zawiera całą mądrość, której potrzebujecie do życia i do pobożności. I nie dajcie się zwieść, ponieważ już macie Bożą tradycję. Nie potrzebujecie jakiejkolwiek ludzkiej tradycji. Macie osobę Mesjasza, Jezusa, Zbawiciela. Przyjęliście decydującą i wystarczającą, jedyną, cenną dla waszej wiary tradycję. Ale jak to się wydarzyło? W jaki sposób to się wydarzyło? W jaki sposób Kolosanie i każdy wierzący przyjął Jezusa? Kiedy przyjęliśmy Jezusa, uczyniliśmy to przez wiarę. Z łaski przez wiarę. List do Efezjan, również list więzienny, 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Wiara jest pomostem, jedyną drogą. Uwierzyliśmy przesłaniu Słowa Bożego dotyczącemu Pana Jezusa i Jego zadośćuczynienia za nasz grzech i przyjęliśmy Go przez wiarę. Życie duchowe zaczyna się od wiary. Czy ten fragment również nie stanowi dla nas wyzwania, jakiegoś rodzaju otrzeźwienia? Czy przyjąłeś Jezusa? Czy przyjąłeś Go właśnie w ten sposób? Z łaski przez wiarę jako Chrystusa, jako Jezusa, jako swojego Pana. Jako źródło największych skarbów mądrości i poznania. Nie tylko intelektualnie. I czy wierzysz w te prawdy? Czy wierzysz w takiego Jezusa? Ale nie Jezusa własnych wyobrażeń, kiedy biegniemy do Niego wtedy, kiedy robi się źle, A tak naprawdę każdego dnia żyjemy, jakby Jezusa nie było. Czy pamiętasz o takim Jezusie w szkole, na studiach, w pracy, w spotkaniach, w relacjach, w różnych momentach naszego życia, w każdym tygodniu, nie tylko w niedzielę? I czy polegasz na Nim? Czy chwytasz się takiego Jezusa w Jego całkowitej pełni? I czy odczuwasz sercem satysfakcję, choć wiemy jako wierzący, że ona nie jest jeszcze doskonała. Ona wzrasta czasami w różnych momentach, w różnych doświadczeniach życiowych, w różnym stopniu, ale czy coraz bardziej cenisz Chrystusa? Czy przyjąłeś Jezusa? A jeśli nie? Jeśli nie przyjąłeś Jezusa, to pamiętaj, że On pragnie, żebyś do Niego przyszedł. Żebyś do Niego przyszedł i całkowicie Mu zaufał. On jest przyjmującym Zbawicielem. On chce przywitać grzesznika i go przyjąć. On nigdy nie odrzucił nikogo, kto przyszedł do Niego w pokorze i w całkowitym zaufaniu. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa, to rozważaj prawdy Słowa Bożego. Czytaj Biblię. Rozmyślaj o Jezusie. Módl się, by Bóg dał ci poznanie Jezusa. By ta prawda rozjaśniała w twoim sercu. Byś prawdziwie uwierzył. I zobaczmy, ten werset wzywa nas do tego, żebyśmy również przypomnieli sobie, jak zaczynamy, jak rozpoczęliśmy. Zastanawiasz się, jak powinienem kroczyć przez życie, w jaki sposób dalej podążać, żyć? Popatrz wstecz. Być może nie będziesz wiedział, mając wokół siebie tak wiele różnych głosów, tak wiele podpowiedzi, tak wiele różnych nauk i dziwnych mądrości, jak dalej żyć, jeśli nie przypomnisz sobie, jak rozpocząłeś. Paweł mówi, pamiętaj, Kolosanie, pamiętajcie, wierzący, pamiętajcie, kim był dla was Jezus, jak go przyjęliście, jak uwierzyliście, się pojawiać, zaczęło kiełkować. Kiedy powoli wzrastała i zaczęły się pojawiać owoce, które uwielbiają Pana. Czy pamiętasz, jak go pierwszy raz ujrzałeś oczami swojego serca? Jak zrozumiałeś, że On jest Bogiem, że On jest twoim Zbawicielem, że On jest tym, w którym wypełnia się całe stare przymierze? Czy pamiętasz, jak go ujrzałeś, jak uwierzyłeś, że On umarł za twoje grzechy? Być może pamiętasz, jak z jednej strony płakałeś ze względu na ohydę grzechu, a z drugiej radowałeś się, że twoje zbawienie jest w Nim, w Chrystusie. Wołałeś, Panie, jesteś dla mnie wszystkim. Uciekam w twoje ramiona. Nie mam nic, co mogę ci dać, absolutnie nic. Jestem grzesznikiem i wszystko, cała moja nadzieja to ty, Panie. Jeśli tak rozpoczęliśmy, tak przyjęliśmy Jezusa w taki sposób, jak list do Kolosan mówi, to możemy zobaczyć, jak mamy dalej żyć, jak mamy dalej postępować. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, tak w Nim chodźcie. Paweł mówi, że jeśli tak przyjęliśmy Jezusa, tak dalej kroczmy przez życie. Dokładnie w taki sposób. Przyjęliśmy Go przez wiarę, idziemy w życie, dalej kroczymy przez wiarę. Chodzimy w relacji z Nim, ufając, że On jest tym, o którym czytamy w Słowie Bożym. Tak właśnie kroczymy. W liście apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety 16-17 czytamy: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowają duszę. W liście do Galatów, Galacjan, w 3 rozdziale, w wersecie 11 czytamy, przez zakon, to jest przez przestrzeganie prawa, nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. To rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary w wiarę. Oznacza od początku do końca wierząc, ufając Panu, nieustannie wierząc, ufając z chwili na chwilę. Oznacza od początku do końca, żyjąc wiarą od początku. Zaczęliśmy z wiarą, prawda? Na początku uwierzyliśmy w Chrystusa. Uwierzyliśmy Ewangelii. Zatem teraz, przez cały czas, każdego dnia, wierzymy w dalszym ciągu. I pragniemy wierzyć w dalszym ciągu. I tak podążać przez życie. Zbyt wielu chrześcijan, zbyt wielu jak uwierzyli przez wiarę, a później próbują żyć ludzkim wysiłkiem. I tak naprawdę nakłaniają wielu innych do tego samego. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, a potem nagle niepostrzeżenie. Paweł przyniósł dobrą nowinę do kościołów w Galacji. I nie wiem, czy pamiętamy, być może pamiętamy, co oni zrobili. Zaczęli ustępować tym nauczycielom, którzy przychodzili i mówili, tak, wasza wiara jest świetna na początku, ale teraz musicie coś zrobić. I wskazywali na chociażby konieczność takich rzeczy jak obrzezanie. A Paweł napisał do Galatów w 3 rozdziale, czytamy listu do Galatów, 3 werset. Czy jesteście tak nierozumni, że zaczęliście w duchu, zaczęliście od mocy Ducha Świętego, aktywowanej przez wiarę. A teraz, czy chcecie być udoskonaleni przez ciało, dalej żyć poprzez ludzkie wysiłki? My wiemy, że dzisiaj tak naprawdę nie jest dla nas problemem to, że ktoś się pojawia i mówi, że bracie, siostro, musi się obrzezać. Raczej nie mamy takich osób w zborach, którzy nas nakłaniają do obrzezania. Ale zobaczmy, że bardzo często mamy bardzo podobne zachęty. I zawsze to one wyglądają w ten sposób. Jezus cię zbawił. Uwierzyłeś w Niego, w Jego śmierć na krzyżu jesteś zbawiony. Ale aby pozostać zbawionym, musisz postępować właściwie i musisz wypełnić jakieś luki, jakieś braki. Musisz coś dodać, musisz uzupełnić czymś Chrystusa. Ale tak naprawdę my wiemy, że tutaj nie ma żadnych braków. Bo chodzi tak naprawdę o to, kim jest Jezus i co On uczynił na krzyżu. Jezus wystarczy. Paweł mówi, jak Go przyjęliście, tak w Nim chodźcie. Nasze życie chrześcijańskie rozpoczyna się od wiary i trwa przez wiarę. Następnie zobaczmy w tym fragmencie, Paweł mówi, jak realizujemy nasze życie z Jezusem. Werset 7. Zakorzenieni weń. Korzenie wnikają głęboko w ziemię, pobierają to, czego potrzebują, wodę do tego, żeby wzrastać, żeby roślina mogła trwać, pobierają składniki odżywcze, zakotwiczają drzewo lub roślinę w taki sposób, że to drzewo, ta roślina jest stabilna. I być może Paweł miał na myśli obrazy z Psalmu pierwszego bądź z Księgi Jeremiasza, wyobrażając sobie wierzących jako drzewa, które są szeroko, które są zakorzenione, które głęboko zapuszczają korzenie w glebie Chrystusa, czerpiąc w ten sposób od Niego, od Chrystusa. Posłuchajmy treść Księgi Jeremiasza, 17 rozdział, wersety 4-6. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, wersety od 4 do 6. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje, nie przestaje wydawać owocu. I analogicznie znamy inne fragmenty. Znamy chociażby, kiedy Pan Jezus w Ewangelii mówi, że jest krzewem winnym, a wierzący latoroślami. A dlaczego to jest takie ważne, Kościele? Dlaczego Paweł pisze: bądźmy zakorzenieni w Chrystusie? A właściwie w języku oryginalnym, w greckim, ten fragment brzmi: postępujcie, którzy zostali zakorzenieni albo będąc zakorzenionymi. I list do Efezjan chociażby daje nam odpowiedź, 4 rozdział. Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi falami i niesionymi przez każdy wiatr doktryny, przez ludzką przebiegłość i podstępne sztuczki, lecz abyśmy wzrastali w Niego, który jest głową, w Chrystusa. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety 14 i 15. Kiedy jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, a Słowo Boże mówi, że wierzący jest zakorzeniony w Chrystusie, to czerpiemy od Chrystusa, ufamy Mu. I kiedy ktoś się pojawia i głosi nam jakieś chwalebne, wspaniałe nauki, wspaniałe metody dotyczące tego, jak dalej chrześcijanin powinien żyć, to możemy powiedzieć: nie, dziękuję. Ja jestem zakorzeniony w Chrystusie, On mi wystarczy. On mi wystarczy. On jest moim upragnionym źródłem życia. On, Chrystus. Mamy w dalszym ciągu być zakorzenieni w Chrystusie, w Jego Słowie. Następnie kolejny fragment. Mamy być budowani. A właściwie całe zdanie brzmi, czy to wyrażenie, zbudowani na Nim, w Nim. I to słowo w języku oryginalnym również jest w czasie teraźniejszym. Którzy są budowani, są nadbudowywani na Nim. Mamy tutaj metaforę budowli. Paweł mówi, a tak naprawdę wierzymy, że to jest słowo od Boga, jest to słowo natchnione. Bóg mówi, mamy być zawsze budowani na Nim. Jest to nieustanna rzecz, której potrzebujemy. Budowanie jako wierzący, budowanie jako Kościół, jako wspólnota wierzących. I Bóg to czyni, a my czerpiemy od Niego. Jesteśmy budowani na Nim, On nas buduje. Nasz fundament to jest Chrystus. I my mamy zajmować się umacnianiem relacji z Chrystusem, mocą Boga. Duch Boży nas do tego uzdalnia. Mamy głęboko kopać w glebie Chrystusa i tam mieć zasadzone całe nasze życie na Nim, na Chrystusie. I takie życie, właśnie tak wyglądające życie, nie będzie sprowadzone na manowce jakimikolwiek mądrościami ludzkimi przez fałszywych nauczycieli, fałszywe idee, fałszywe pomysły. Bracie, siostro, a jak to jest z nami na co dzień? Jak to jest z naszym zakorzenieniem? Gdzie jesteśmy zakorzenieni? Gdzie czerpiemy? Gdzie sięgamy? Co daje nam siłę każdego dnia? Oczywiście wiemy, że czasami zaczynamy szukać gdzieś indziej, czasami ulegamy, czasami zapominamy, czasami doświadczani różnymi trudnymi sytuacjami, relacjami w rodzinie, w pracy, chorobami, trudnościami, czasami powodzeniem zapominamy, gdzie jest nasze źródło, zapominamy czerpać od Jezusa, zapominamy. Następna rzecz to utwierdzeni albo umocnieni w wierze. I w oryginale również jest czas teraźniejszy. Którzy są utwierdzani, którzy są umacniani albo będąc w trakcie wzmacnianymi i utwierdzanymi. Więc jest to ciągłość. To jest ciągłość bycia umacnianymi. Oznacza bycie stabilizowanym. I tu jest strona bierna. Kochani, tu jest niesamowita chwała dla Boga. Bóg to czyni. Bóg to czyni. On to czyni. I słowa w wierze odnoszą się do prawdy Bożej, do Słowa Bożego. W wierze, tak jak zostaliście nauczeni. Wzrost chrześcijański, postęp w wierze, życie w wierze nie odrzuca prawd o Jezusie. Nie odrzuca tych tradycyjnych prawd o Jezusie na rzecz jakichkolwiek mądrzejszych w cudzysłowie, głębszych prawd. Jezus nie jest tylko początkiem. My o tym wiemy. On nie jest tylko początkiem. Zaczynamy od wiary w Jezusa, a później idziemy przez życie bez Niego. On nie jest tylko początkiem i później, jeżeli ktoś się uznaje za tak zwanego dojrzałego chrześcijanina, to on już nie potrzebuje Chrystusa. Być może znamy takich, którzy wyrośli z tradycyjnej nauki apostolskiej, ale czy to jest bezpieczne? Czy to się Bogu podoba? I czy to jest prawdziwe? Zauważmy, że zarówno tutaj, jak i na przykład w liście do Efezjan, Chrystus jest tą sferą, w której następuje wzrost duchowy w chrześcijan. On, Chrystus. Cała budowla, cały wzrost chrześcijański odbywa się w obrębie Chrystusa, Jego życia, Jego mocy. I Paweł wzywa Kolosan i wzywa wierzących, ufających Jezusowi, tych, którzy czerpią od Jezusa, polegających na łasce Bożej, do świętego i konsekwentnego życia chrześcijańskiego, do dążenia do duchowej doskonałości, dojrzałości, a doskonali będziemy przed Chrystusem. Wzywa nas do tego, że nasze życie musi iść w parze. Kroczymy przez życie tak, jak rozpoczęliśmy, w dalszym ciągu nieustannie ufając Chrystusowi. Ostatnią rzeczą Paweł wspomina o dziękczynieniu, o wdzięczności, o obfitości dziękczynienia, składając nieustannie dziękczynienie. I ponownie tutaj w języku oryginalnym jest czas teraźniejszy. Obfitując w nim wdzięczynienie, obfitując w nim we wdzięczności. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Jakie będą skutki w naszym życiu? Tego, że trwamy w Chrystusie, jesteśmy w Niego wkorzenieni, jesteśmy na Nim budowani. Będziemy przepełnieni wdzięcznością. Będziemy mieć postawę wdzięczności. I tak naprawdę tylko Chrystus i Ewangelia, i życie Ewangelią każdego dnia czerpanie z Bożej Ewangelii może sprawić, że nasze serca będą przepełnione wdzięcznością. Że ta wdzięczność będzie się przelewała w naszym życiu. Siostry i bracia, my wiemy doskonale, że my sami nie jesteśmy w stanie tego spełnić w żaden sposób nie jesteśmy w stanie sprawić, że swoimi wysiłkami będziemy coraz bardziej wdzięczni Bogu. Nie jesteśmy w stanie. Żadną filozofią, żadnymi naukami, żadnymi mądrościami, żadnymi podpowiedziami, żadną własną siłą nie jesteśmy w stanie. Nie damy rady. Bez czerpania od Chrystusa, bez czerpania z prawdy Słowa Bożego, bez rozmyślania, rozważania nad Słowem Bożym, bez modlenia się, by Bóg otworzył oczy naszych serc, byśmy bardziej, coraz bardziej pragnęli Go poznawać i żyć w Nim, ludzkimi wysiłkami nie damy rady. Co więcej, bez narodzenia się na nowo, bez całkowitego zaufania Jezusowi, też nie damy rady. I kochani, wdzięczność jest sprawdzianem naszego życia duchowego. Wdzięczne serca zwiastują zdrowe duchowe życie. A niewdzięczny duch z pewnością ukazuje to, że nie czerpiemy od Chrystusa w danym momencie. Że nie skupiamy się na Jego chwale, na Jego wielkości. Niewdzięczny duch patrzy na okoliczności i te okoliczności dominują nad człowiekiem. Co więcej, niewdzięczny duch patrzy w lustro i szuka własnej satysfakcji, spełnienia, podąża za egoistycznymi pragnieniami. Nie patrzy w górę, nie patrzy na Chrystusa, nie patrzy w Niego. Wdzięczne serca przychodzą do Chrystusa i czerpią, absolutnie czerpią od Niego. Wdzięczne serca pragną przebywać u stóp Chrystusa, przy Słowie Bożym, pośród wierzących, z innymi wierzącymi, rozmyślając, rozważając, zachęcając się przez psalmy, pieśni duchowe, modląc się wspólnie, razem i o siebie, ponieważ czerpią od Chrystusa. Pragną być posłuszne Chrystusowi. I właśnie takich chrześcijan szuka Pan i takich chrześcijan kształtuje Pan. Kochani, Pan, jak czytamy w Jego Słowie, On nas wzmacnia, prowadzi, kształtuje i sprawia, że coraz bardziej pragniemy czerpać od Chrystusa. Coraz bardziej pragniemy być budowani na Nim. Coraz bardziej pragniemy kochać Chrystusa, cenić Go. On jest coraz bardziej naszym najwspanialszym skarbem. To czyni Bóg. To czyni w życiu wierzącego. Z pewnością często zawodzimy, z pewnością w różnych okolicznościach, tak jak wcześniej powiedziałem, przyćmieni różnego rodzaju sytuacjami zapominamy, ale tu jest wezwanie w liście do Kolosan do tego, żebyśmy czerpali od Niego. Czy czerpiemy od Niego? W księdze Jeremiasza w 2 rozdziale, werset 13, sam Pan mówi, posłuchajmy. Mój lud popełnił dwa grzechy. Porzucili mnie, źródło wody żywej, i wykopali sobie cysterny pęknięte, które nie mogą zatrzymać wody. My wiemy, że Jezus jest źródłem życia, źródłem, które nigdy nie wysycha. I On jest pełnią. Mamy pełnię w Nim. Siostry i bracia, żyjmy w Nim. Ufajmy Mu nieustannie sercem przepełnionym wdzięcznością. I niech właśnie w taki sposób wyraża się nasze codzienne życie chrześcijańskie. Bo tak naprawdę gdzie mamy szukać? W jakim innym miejscu? Po co mamy szukać gdzie indziej? A jeżeli, tak jak na początku zadawałem pytanie dotyczące poglądu na życie chrześcijańskie, jeżeli ktoś miałby ciebie, siostro, bracie, zapytać, jak powinno życie chrześcijańskie wyglądać, czym się charakteryzować? Co to znaczy być i żyć jako wierzący, jako chrześcijanin? To tak naprawdę, jeżeli w dalszym ciągu będziemy czerpać z tego niewyczerpanego źródła, to ta osoba wcale nie będzie musiała pytać. Ona będzie coraz bardziej w nas każdego dnia widziała Chrystusa. Nie będzie musiała pytać. Będzie w tobie coraz bardziej widział Chrystusa. Pomódlmy się.